Artykułu słuchasz dzięki Centrum Rekreacyjno-Leczniczemu Glinik Wysowa Zdrój.
Rozmowa z Robertem Bakalarzem, ordynatorem oddziału onkologii klinicznej Sądeckiego Szpitala. Portal World Matters Info, na którym można śledzić na bieżąco m.in. ile osób i na co danego dnia zmarło, donosi, że dziś do południa już 12 tysięcy osób zmarło na raka, 15 tysięcy osób z głodu, 1,7 tysiąca osób popełniło samobójstwa, 1,5 tysiąca osób zginęło w wypadkach drogowych. Rak obok głodu to dwie najpoważniejsze przyczyny zgonów na świecie? Niestety tak. Rak, głód, choroby układu sercowo-krążeniowego, wypadki komunikacyjne to najczęstsze przyczyny zgonów, choć nowotwory wysunęły się na czołówkę w skali globalnej. Nie ma tu wymienionego koronawirusa. Bo z koronawirusem jest pewien problem i można zapuścić się w swego rodzaju kozi róg. Jeśli podsumujemy ilość zakażonych w tej chwili na świecie oraz ilość zgonów i porównamy to w konkretnych przedziałach czasowych, to mogłoby się okazać, że koronawirus powoduje na tyle małą śmiertelność, że właściwie nie wiadomo dlaczego wywołuje ogólnoświatową panikę i dlaczego COVID-19 zajmuje wszystkich. To jednak może być pułapka w myśleniu. Nie możemy dopuścić do tego, żeby z powodu koronawirusa zaniedbać chorych, szczególnie onkologicznie, dla których każdy miesiąc zwłoki w leczeniu to nieraz może być wyrok. Z drugiej strony głupotą byłoby mówienie, że koronawirus powoduje małą ilość zgonów, więc nie jest problemem. W internecie czytałem wypowiedź pewnego sądeczanina, osoby sprawiającej wrażenie inteligentnej, a chwalącej epidemię koronawirusa, bo cytuję w uproszczeniu. W ciągu 3 miesięcy spadła ilość zgonów z powodu innych chorób. To nie jest prawda. W tej chwili w bardzo wielu szpitalach w Polsce zostały wstrzymane tak zwane planowane przyjęcia i zabiegi operacyjne, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wymagają operacji i że prędzej czy później nie dojdzie do tych operacji z powodów wręcz nagłych. Dr Anna Prokop-Staszewska, ordynator oddziału płuc pod oddziałem onkologicznym Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, mówi w jednym z wywiadów. Chorzy bardzo często mają diagnostykę spóźnioną kilka miesięcy. Robimy wszystko, żeby pacjent nie cierpiał, nie miał bólu, nie miał duszności, ale nie wygrywamy walki ze śmiercią. Kilkanaście dni temu zgłosił się pacjent, który od jakiegoś czasu miał kaszel i widział, że w jego ślinie jest krew. Zapytałam, proszę pana, na litość boską, dlaczego pan nie przyszedł wcześniej? Stwierdził, że bał się wirusa. No właśnie, wracam do wcześniejszych słów. Nie możemy z powodu paniki wywołanej koronawirusem dopuścić do tego, żeby zaniedbać leczenie innych chorób. Bo to, że teoretycznie statystyki zgonów wobec innych chorób się poprawiły, to niestety jest sprawa przejściowa. Jeśli na 2-4 miesiące odwołamy wszystkie planowane zabiegi operacyjne i przyspieszoną diagnostykę większości ciężkich chorób, bo koronawirus spowodował spore utrudnienia w dostaniu się do lekarzy, to pozornie statystyki pokażą spadek liczby zgonów. Zabiegi operacyjne ratują ludziom życie, ale trzeba mieć świadomość, że niektóre zabiegi mogą być powikłane. Ale to nie znaczy, że za chwilę ci ludzie nie trafią na stół operacyjny z przyczyn nagłych, choćby z powodu pęknięcia głupiego wyrostka robaczkowego. I nie wiadomo, czy dla nich choroba, która powinna być wyleczona, nie skończy się zgonem. Tak samo wszystkie inne choroby, których leczenie zostało odroczone, mogą mieć później cięższy przebieg. Jeśli spojrzymy w skali roku, może się okazać, że ten pozorny 3-miesięczny zysk odwróci się zdecydowanie. Głupotą jest więc mówienie, trwaj koronawirusie, bo w tym czasie stwierdzono o wiele mniej zgonów z innych przyczyn. Czy to nie jest trochę tak, że mówienie, że jeśli przestaniemy diagnozować, to rak zniknie, bo nie będzie wykrywany? Otóż to! Do lekarza rodzinnego dostać się jest teraz bardzo trudno. Tak naprawdę w tej chwili lekarzami na pierwszej linii frontu są lekarze szpitalni, ponieważ oni pomocy odmówić nie mogą. I słusznie. Kiedy widzę reportaże pokazujące, że lekarz nawet nie zbadał pacjentki, diagnozując ją przez szybę, to nie mieści mi się taka sytuacja w głowie. Wybieraliśmy zawód, w którym przysięgaliśmy ratować ludzkie życie, czasami licząc się z dużym narażeniem swojego. I ja przynajmniej tak rozumiem przysięgę, którą składałem. To nie jest tak, że lekarzem jest się w wygodnych i bezpiecznych okolicznościach. Lekarzem jest się zawsze, albo nie jest się nim w ogóle. Kto jest bardziej spanikowany? Kogo wirusowa psychoza bardziej dotyczy, lekarzy czy pacjentów? Wydaje mi się, że w większości dotyczy to pacjentów, którzy boją się wyjść z domu do kolejki u lekarza, bo boją się zarazić. Niestety także część świata medycznego uległa tej panice. A przecież nie da się leczyć telefonicznie, elektronicznie i przez szybę. Taki stan długo trwać nie może. Takie sytuacje mogą mieć miejsce tylko w konkretnych przypadkach. Kiedy jesteśmy pewni, że ktoś przychodzi na przykład tylko po przedłużenie leków, a ogólnie czuje się dobrze. Osoba, która ma dolegliwości, musi być przez lekarza zbadana. Wiem, że narażam się dużej części środowiska, ale leczenie na odległość jest dla mnie niedopuszczalne, ponieważ jest zarzewiem błędów. Czyli od marca, od tak zwanego lockdownu, statystycznie musiał pan częściej powiedzieć swoim pacjentom: przepraszam, na razie cię nie przyjmę. Czekaj na sygnał. Twoja operacja nie może się teraz odbyć. Twoje leczenie nie może się teraz rozpocząć.
W ośrodku, w którym mam zaszczyt pracować i reprezentować, przyjęliśmy taką zasadę, że dokąd tylko się da, dokąd tylko my będziemy mieć siłę i zdrowie, dotąd pracujemy i pomagamy pacjentom. W związku z tym u nas paradoksalnie nie spadła liczba chorych, a wręcz wzrosła. Natomiast spotykamy się z sytuacjami, w których nie możemy pomóc, ponieważ nie ma tygodnia, żeby nie zgłaszało się do nas wiele osób leczonych w innych ośrodkach, które nie mogą się z jakiegoś powodu dostać do swoich lekarzy i wręcz błagają o przyjęcie leczenia przez nasz ośrodek.
Z przykrością muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przejąć leczenia za wszystkie ośrodki. Możemy pomóc tylko niewielkiej części tych pacjentów. Jeśli pacjent jest pod opieką jakiegoś ośrodka onkologicznego, to zakłada się, że to ten ośrodek jest za niego odpowiedzialny. Pierwszeństwo dostania się do naszego ośrodka mają zatem ci, którzy jeszcze nie zaczęli leczenia, bo to są ludzie, którym trzeba jak najszybciej pomóc. Ci, którzy są już w trakcie leczenia, nawet jeśli dany ośrodek robi im problemy, muszą uderzać do ośrodków, które wcześniej wybrali. W tej chwili mamy miesięczny tryb oczekiwania na miejsce na oddziale, ponieważ tak dużo pacjentów chce się u nas leczyć. I jeszcze jeden cytat. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że od początku epidemii, czyli od marca do końca lipca, wydano blisko 19 tysięcy kart diagnostyki i leczenia onkologicznego mniej niż w roku ubiegłym. To znaczy, że ogromna ilość chorych nie ma zdiagnozowanego raka, wyjaśnia Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegało. Natomiast co do obaw, jak ktoś pół życia spędził na onkologii i widział tyle gasnących oczu, a równocześnie tyle radosnych oczu, które potrafią się cieszyć z każdego kolejnego dnia. Jeśli ma się tę radość, że się komuś nawet o tydzień czy o miesiąc udało życie przedłużyć, to człowiek zaczyna dostrzegać, że trzeba się cieszyć każdym dniem. Jednocześnie staje się bardziej gruboskórny, widząc, że to życie jest tak bardzo kruche, jak trzeba sobie czasem całe życie przestawiać, bo miało się jakieś plany, a tu nagle pojawiła się śmiertelna choroba. Zatem jako z jednej strony chrześcijanin, z drugiej strony oddany swojej pracy onkolog, mogę powiedzieć, że nie boję się śmierci, bo przecież każdy ma zakodowaną chęć jak najdłuższego życia. Mogę natomiast powiedzieć, że jestem na to może lepiej przygotowany. Wiem, że przed śmiercią nikogo nie chroni ani tytuł naukowy, ani wiedza, ani zawód. Wykonując tę pracę, wielokrotnie narażałem swoje życie. Nie onkologicznie, bo zarazić onkologicznie się nie da, ale pracowałem na przykład jako pulmonolog. Spędzałem masę godzin na salach chorych, zakażonych bakteriami, na które żadne antybiotyki nie działały. Ale to ryzyko jest wpisane w mój zawód. Jeśli ktoś się boi, to nie powinien być lekarzem. Ile razy musiał pan od marca wypisać jako przyczynę zgonu COVID-19? Na łamach dobrego tygodnika sądeckiego wystąpili nowożeńcy ze słynnego wesela w Nawojowej. Panna młoda opowiadała o swojej babci, która była jedną z zakażonych po weselu, ale uwaga, przewieziono ją z Nowego Sącza karetką, która uległa wypadkowi w Brzesku. Po wypadku została w Krakowie szczegółowo zdiagnozowana. Miała zaawansowany nowotwór, o czym wiedziano. Miała też obrażenia ciała po wypadku, ale jako przyczynę jej śmierci podano koronawirusa. Co pan o tym sądzi?
Myślę, że to, co powiem, będzie sprzyjało antykoronawirusowcom, ale prawda jest najważniejsza. Podkreślę, nie obawianie się koronawirusa jest głupotą, bo nie mamy na niego leku, a mamy bardzo wiele zakażeń i zgonów. Z drugiej jednak strony, zarówno w Polsce, jak i na świecie, część zgonów nie do końca musiała być spowodowana koronawirusem. Trafiły jednak do puli zgonów koronawirusowych, bo były to osoby zakażone. Z jednej strony koronawirus na pewno dużo bardziej upośledza wielonarządowo osoby, które są schorowane i mają inne choroby towarzyszące. Z drugiej jednak strony ta potężna liczba zgonów u osób z innymi schorzeniami może wynikać poniekąd z zaostrzenia się chorób, które mają. Znam panią, która była pielęgniarką we Włoszech w domu opieki. Pamiętamy, jaka wiosną była tam panika. Tyle zgonów, personel był chory. Nie miał się kto tymi staruszkami zajmować. Każdemu umierającemu wpisywano więc jako przyczynę zgonu koronawirus.
Brak opieki to jedna z przyczyn tych rekordowo wysokich włoskich statystyk zgonów z powodu koronawirusa? Nie można powiedzieć, że Włosi fałszowali statystyki, że koronawirusa tam nie było. Wydaje mi się jednak, że jeżeli jest bardzo zaawansowana faza epidemii, a nie ma się kto zajmować chorymi w domach opieki, to niestety część osób może umrzeć z tego powodu, a będą wrzuceni do statystyk epidemii.
Do wszystkiego trzeba podchodzić racjonalnie. Ktoś powie, że się wymądrzam, a sam się zaraziłem. Zgadzam się, ale nic bym w swoim postępowaniu nie zmienił, ponieważ pomogłem tak bardzo dużej liczbie osób, że moje zachorowanie było wpisane w ryzyko zawodowe.
Cieszę się, że sam nie stanowiłem zagrożenia dla pacjentów czy pracowników sądeckiego szpitala. Natomiast doprowadzić do tego, że z powodu koronawirusa nie diagnozujemy chorych, nie mają oni możliwości dostać się do onkologa, kardiologa, to moim zdaniem niedopuszczalne. Rozmawiał Wojciech Molendowicz. Czytała Klaudia Kulak.